Witam Państwa, Lech Pilarski. Jak promować naukę i wyniki prac badawczych naukowców? Wczoraj odbyło się w Białostockim Uniwersytecie spotkanie naukowców z wielu uczelni naszych białostockich oraz dziennikarzy właśnie w tej sprawie. Do pokonania jest przede wszystkim bariera kompetencji i wiedzy. Świat nauki poszedł w głęboką specjalizację, poznawczo sięga coraz głębiej w struktury kosmosu, materii, genetyki na przykład, dysponując coraz lepszymi możliwościami badawczymi. Odkrywamy skomplikowaną strukturę wielu zjawisk. Przy tej okazji okazuje się, że nie podąża za tym nasz język. Powstają nowe określenia, opisy dyskretnych układów. Ta wiedza dostępna jest nielicznym. Jak więc ją przetworzyć na język zrozumiały dla przeciętnego zjadacza chleba, zwykłych podatników, którzy finansują sporo badań, aby wiedzieli, na co idą ich ciężko zarobione pieniądze. To z jednej strony, a z drugiej, jak wytłumaczyć nam, w którą stronę rozwija się na przykład świat technologii, jak zmieniać się będzie otoczenie, abyśmy mogli się do owych modyfikacji przystosować. To wielkie wyzwanie i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Zapraszam. A naszymi gośćmi są dzisiaj Jarosław Sowi-Zdraniuk z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Dzień dobry.
Oraz dr Tomasz Kamiński z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Dzień dobry.
Chociaż nie do końca, bo na co dzień jest pan zatrudniony po drugiej stronie Wielkiej Kałuży.
Dokładnie tak. Na co dzień również prowadzę badania dla Uniwersytetu Pittsburghskiego, dla jednego z najnowocześniejszych centrów wizualizacji przyżyciowej właśnie przy Uniwersytecie Pittsburghskim.
To jak pan trafił do Białegostoku? Albo odwrotnie, jak z Białegostoku trafił pan tam do Pittsburgha?
Moja historia zaczęła się zdecydowanie w Białymstoku, 11 lat temu. Zawsze podkreślam, że Białystok, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest miejscem, gdzie spełniają się marzenia. I wszystko, co w karierze naukowej osiągnąłem dzięki właśnie osobom związanym z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Po skończeniu studiów pan profesor Dariusz Pawlak zaproponował mi podjęcie studiów doktoranckich u siebie w Zakładzie Farmakodynamiki na naszym Wydziale Farmaceutycznym. I okazało się, że jestem osobą, która spełnia się w nauce. Jestem osobą, która ma możliwość przekuwania swojej pasji, swoich zainteresowań właśnie w prowadzenie badań naukowych. I to badań w bardzo ciężkiej i w mojej ocenie wymagającej dyscyplinie, mianowicie w farmakologii eksperymentalnej. Z jednej strony jest to ciężka dziedzina, jak wspomniałem, ale z drugiej strony daje niesamowitą możliwość de facto bezpośredniej pomocy innym ludziom. Ponieważ my naukowcy, szczególnie z zakresu medycyny, jesteśmy po to, żeby służyć ludziom. Nie możemy o tym zapominać. My nie robimy tego dla podbudowania własnego ego, nie robimy tego dla pieniędzy, tylko robimy to dla innych ludzi. I to powinno być najważniejsze.
Z jednej strony mówi pan farmakodynamika, ale z drugiej strony wizualizacja. Jak to pogodzić?
Farmakodynamika jest nauką o wiązaniu się leku z receptorem. Czyli farmakodynamika opisuje, w jaki sposób dana substancja lecznicza może wykazywać swój efekt farmakologiczny. Wizualizacja jest jedną z najnowszych dziedzin w nauce, ponieważ pozwala w czasie rzeczywistym na własne oczy zobaczyć, jakie są efekty oddziaływania danego leku z receptorem. I w zasadzie myśleć można bardzo dużo, wyobrażać sobie można jeszcze więcej, ale nic nie zastąpi nam możliwości zobaczenia na własne oczy, jak działa dany lek. To jest naprawdę, mówiąc wprost, XXI wiek.
W jaki sposób się to wizualizuje?
To jest de facto bardzo skomplikowany proces, ale tak opisując go w sposób możliwie prosty, podajemy specjalne przeciwciała, które wiążą się z określonymi białkami w organizmie zwierzęcia, na którym pracujemy. Jest to zazwyczaj mysz. Do tych przeciwciał jest dołączona cząsteczka, która posiada właściwości fluorescencyjne. Dzięki czemu, aktywując ten mechanizm fluorescencji falą o odpowiedniej długości, możemy w sposób ściśle fizyczny obserwować na natężenie barw i, jak to się popularnie mówi, świecenie pewnych struktur. Są to niezwykle skomplikowane struktury inżynieryjne. Nie ukrywam, że mimo iż ja pracuję na jednym z najnowocześniejszych mikroskopów ze wzbudzeniem wielofotonowym, nie ukrywam, że dla mnie wciąż cały czas odkrywam nowe możliwości, nowe schematy i to jest coś niesamowitego, ponieważ sami twórcy często nie mają pojęcia, jak niektóre rzeczy tak naprawdę działają. To jest, tak jak mówię, bardzo młoda dziedzina i jednocześnie jest w niej olbrzymie pole do nowych odkryć.
To jak pan godzi Białystok z Pittsburghiem? I gdzie pan na co dzień pracuje?
Teraz mam taki okres, nazwijmy to białostocki, ale wszystko wskazuje na to, że już od mniej więcej marca przyszłego roku na stałe się już przenoszę do Pittsburgha. Ale podkreślam, że cały czas dla mnie jest bardzo ważna współpraca między naszymi dwoma ośrodkami, ponieważ uważam, że Białystok, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest w chwili obecnej zarządzany i tworzony przez ludzi z pasją, którzy naprawdę chcą robić naukę dla ludzi i przekładają swoje jak gdyby ambicje, jednak zastępują swoje ambicje tym, że chcą dobra wspólnego. I naprawdę tak zaangażowanych ludzi w bardzo pozytywnym słowa znaczeniu jak w Białymstoku nie spotkałem chyba jeszcze nigdzie.
No i właśnie, tutaj sygnalizowałem we wstępie, że te metody badawcze, którymi się zaczynamy posługiwać, są coraz bardziej doskonałe, pozwalają coraz głębiej zajrzeć, coraz więcej zobaczyć, coraz więcej zaobserwować, jeśli chodzi o funkcjonowanie pewnych rzeczy. Jak to wszystko przełożyć na ten współczesny język przeciętnego badacza chleba, który pewnie i przez mikroskop nigdy w życiu nie spojrzał, albo no, mówienie do niego o scyntygrafii to jest tak jak mówienie o kosmitach i o marsjanach.
Otóż to, ja oprócz tego, że jestem naukowcem i dydaktykiem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, reprezentuję tutaj tak naprawdę Stowarzyszenie Rzeczników Nauki, czyli osób, które są zafascynowane nauką, które tą naukę tworzą, ale też próbują to przenieść do społeczeństwa tak, żeby każdy zrozumiał, nie tylko i wyłącznie osoby zajmujące się tą dziedziną nauki, eksperci, specjaliści, ale żeby każdy zrozumiał to, co chcemy przedstawić. To świetnie było słychać przed chwilą w tej wypowiedzi, że padało dużo trudnych słów, które dla nas, naukowców, są zupełnie naturalne, dlatego że używamy ich na konferencjach, w naszych publikacjach.
Taki natomiast naukowy metajęzyk, tak jak mamy też pretensje do prawników, że mają swoje określenia, chyba tworzone po to, tak złośliwie niektórzy dodają, żeby prawnicy mieli z czego żyć.
Tak może się wydawać i myślę, że oni przyznają rację. Natomiast naszym zadaniem jako rzeczników nauki jest też przygotować naukowców do tego, żeby kontaktowali się ze społeczeństwem, żeby wychodzili na zewnątrz, żeby wyszli z tych takich, jak to my nazywamy, laboratoriów, ze swoich labów i wyszli na zewnątrz mówić o tym, co odkrywają. Dlatego, że bardzo często to, co odkrywają, jest najbardziej istotne dla tych odbiorców końcowych, dla ludzi, dla nas, którzy żyjemy w społeczeństwie. I trzeba wtedy używać prostego języka. I te szkolenie, które odbyło się wczoraj, dotyczyło głównie tego, żeby naukowiec potrafił wytłumaczyć trudne stwierdzenie człowiekowi jakby na każdej pozycji wykształcenia, na każdej pozycji społecznej. Nie używać trudnych słów, ale tłumaczyć tak, żeby każdy wiedział. Dzisiaj mamy społeczeństwo, które opiera się na SMS-ach, 160 słów, na krótkich tweetach, bardzo często na emotikonach, więc musimy jednak używać prostego języka, żeby być zrozumiałym.
Ale to społeczeństwo jest także konsumentem. W związku z tym, jeśli te wszystkie odkrycia mają trafić do tychże ludzi, to musimy tych ludzi przygotowywać do tego, żeby można było te nowe rzeczy skonsumować, czyli żeby oni zechcieli je kupić.
Dokładnie, tak jak zauważyliśmy na początku, technika badania, nauka rozwija się bardzo szybko, a my za nią nie nadążamy, my jako społeczeństwo, jako ludzie, i dlatego musimy wychodzić i o tym mówić. I to jest jakby taka nasza główna inicjatywa.
Coraz bardziej popularne na przykład są takie wstawki na różnorodnych portalach motoryzacyjnych, na których pokazuje się, do czego, z czym związane jest dane światełko, które się nagle nam zaświeci na desce rozdzielczej. To pokazuje tę skalę skomplikowania z jednej strony, ale z drugiej strony tego dystansu, jaki mamy zwykli zjadacze chleba do tych urządzeń, które gdzieś tam funkcjonują nawet na co dzień.
Sam przyznam się, że ostatnio miałem problem z uruchomieniem telewizora, dlatego że pilot po prostu wygrał ze mną i nie mogłem uruchomić telewizora, ale tak, oczywiście ta technika wyprzedza nas i musimy mówić, musimy tłumaczyć tak, żebyśmy mogli funkcjonować, bo bez tego nie ma możliwości, bez kontaktu naukowiec, świat zewnętrzny nie ma możliwości dalej funkcjonowania.
Czyli z jednej strony naukowiec musi się coraz bardziej zagłębiać w te swoje specjalistyczne ustalenia, ale z drugiej strony musi troszeczkę sobie wydzielić takiego czasu, żeby spotkać się z takim zwykłym odbiorcą, że tak powiem, żeby opowiedzieć mu o tym, co robi i dlaczego.
Wydaje mi się, że głównym problemem jest fakt, że my, każdy człowiek żyjący w XXI wieku jest bombardowany gigantyczną ilością informacji. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę sytuację 100 lat temu, w tym momencie nam jest bardzo trudno selekcjonować informacje, które są dla nas naprawdę istotne. Moim zdaniem rolą naukowca jest przede wszystkim przekazać innym, że to, co robimy, to nie robimy tego, to nie jest sztuka dla sztuki, to nie jest nauka dla nauki, dla publikacji, dla wskaźników, dla rekordów. To jest tylko i wyłącznie nasza chęć niesienia pomocy tak naprawdę całemu społeczeństwu. My nie patrzymy, że pomożemy panu X, pani Y czy komukolwiek. My chcemy swoją pracą, swoimi umiejętnościami dokładać cegiełkę do rozwoju całego społeczeństwa. My naprawdę mamy bardzo krótki okres życia na Ziemi i każdy z nas stara się swoją taką małą cegiełkę do rozwoju dla tak zwanego dobra ogółu włożyć. Niestety często naukowcy nie potrafią rozmawiać z innymi ludźmi. Mi się bardzo często również zdarza czasami łapać się na tym, że używam takiego języka, że jak siebie słucham z boku, to przestaję sam rozumieć, co ja chcę przekazać.
I dlatego dobrze, że byłeś na szkoleniu wczoraj, to zdecydowanie nam pomaga. Ja mam taką obserwację, że naukowcy mają, myślę, że pożądaną dzisiaj cechę, ale która ogranicza ich kontakt ze światem zewnętrznym, to jest skromność. Dlatego, że gro naukowców odkrywa niesamowite rzeczy, o których nigdy nie śniliśmy. Wylatujemy w kosmos albo używamy jakichś nawet takich tutaj przyziemnych rzeczy, jak mikrofalówka na przykład.
Za chwilę pana doktora po piosence, jak pan postawi kropkę, zapytamy właśnie o parę szczegółów związanych z jego odkryciami. Ale
tak,
proszę
ale
tę kropkę postawić.
Dokładnie dlatego, że ta skromność nie pozwala im wyjść i powiedzieć, dlatego że nie chcą się chwalić tym. Ja pamiętam, że wiele razy używaliśmy na naszych szkoleniach rzeczników nauki słowa idź i pochwal się tym, co zrobiłeś. Pochwalić się? Nie, to nie dla mnie, zupełnie nie dla mnie, bo jestem skromnym naukowcem.
A ta skromność nie popłaca, co za chwilę udowodnimy. Radioskop. Dzisiaj naszymi gośćmi są Jarosław Cowis-Draniuk z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz dr Tomasz Kamiński z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i z podobnej uczelni w Pittsburghu. Dla wyjaśnienia. No to właśnie, jak pana badania, które z pozoru bardzo naukowo brzmią, przekładają się na nasze zdrowie, na pomoc pacjentom?
Wśród zgonów w populacji naszego narodu, około 40% zgonów jest spowodowane incydentami natury sercowo-naczyniowej. Przeważają zgony spowodowane zaburzeniami zakrzepowo-zatorowymi. To jest wiadome powszechnie od wielu, wielu lat, jednakże wszelkie mechanizmy molekularne, które leżą u podstaw tych zjawisk, tak naprawdę nie są do końca poznane. Mój promotor, mój opiekun naukowy, profesor Dariusz Pawlak, 5 lat temu rzucił w moim kierunku 2 słowa. Siarczan indoksylu. Równie dobrze mógł do mnie mówić po mongolsku czy mołdawsku. Zareagowałbym bardzo podobnie. Okazuje się, że z siarczanem indoksylu się w tej chwili bardzo dobrze znamy, wręcz idealnie. W dużym skrócie chodzi o to, że wśród pacjentów nefrologicznych, cierpiących na przewlekłą niewydolność nerek, w zasadzie przewlekłą chorobę nerek, mówiąc w 100% poprawnie, występuje 20-krotnie wyższe ryzyko zgonu z powodu ryzyka zakrzepowo-zatorowego. Wskazaliśmy właśnie siarczan indoksylu jako potencjalnego winowajcę, albowiem dzięki prowadzeniu badań, m.in. przy użyciu mikroskopii przyżyciowej konfokalnej ze wzbudzeniem fluorescencyjnym, wykazaliśmy, że ten związek indukuje tak zwany stan protrombotyczny, czyli jest to tak zwany spust, którego po pociągnięcie powoduje lawinę efektów biologicznych, których wypadkową jest, brzydko mówiąc, zaczopowanie, zatkanie się naczynia, a w
czyli powstanie zakrzepu w naczyniu
krwionośnym. Tak.
I to jest przyczyną tego, że te zakrzepy są, no bo krew jest unikalna. Musi mieć określone właściwości, żeby była z jednej strony odpowiednio płynna, a z drugiej strony miała w sobie też takie właściwości, że jak dojdzie do skaleczenia naczynia, żeby mogło się ono zamknąć.
Dokładnie tak. Krew nie jest układem zero-jedynkowym. Krew jest tak naprawdę, pozostaje w ciągłej równowadze. Hemostaza jest to właśnie proces utrzymania tej właściwej płynności cech reologicznych krwi i jest to coś naprawdę niesamowitego, ponieważ każda komórka naszego organizmu, która w pocie czoła cały czas pracuje na nasze dobre samopoczucie, potrzebuje tlenu, potrzebuje substancji odżywczych i w momencie, kiedy krew przestaje tam docierać, ta komórka zwyczajnie obumiera. I tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, prowadzenie badań nad układem hemostazy jest niezwykle wymagające, ale z drugiej strony daje niesamowitą frajdę.
Czy udało się właśnie określić te proporcje, żeby ta krew była odpowiednio płynna, a jednocześnie tak uzbrojona, że kiedy dojdzie do skaleczenia, też nastąpi odpowiednia reakcja, żeby tę ranę w jakiś sposób zasklepić?
Wydaje mi się, że jesteśmy coraz bliżej określenia takiego, nazwijmy to, złotego punktu, złotego środka. W chwili obecnej na szczęście mamy możliwość bardzo szerokiej interwencji farmakologicznej, przez co mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat ta śmiertelność będzie sukcesywnie spadała. Jednakże tutaj też dochodzimy do zupełnie innego problemu. W jaki sposób przekonać po potencjalnie zagrożonych pacjentów do stosowania tych leków. Doskonale wiemy, że nikt z nas leków jak gdyby przyjmować nie lubi, ponieważ się to kojarzy z chorobą, z problemem, z cierpieniem. Tutaj mi się wydaje, że jest taka kolejna jak gdyby rola naukowca, ażeby uświadamiać wszystkich od A do Z, każdego człowieka, od najmniejszego do największego, że jednak leki są po to, żeby nam pomagać, żeby wydłużać nasze życie, zwiększać jego komfort i żeby z życia ustępował ból, a wprowadzać więcej radości.
A czy pana badania doprowadzą też do takiej sytuacji, że będzie jakiś wskaźnik, który pozwoli stwierdzić, że słuchaj, jest już coś niebezpiecznego w twojej krwi, że za chwilę na przykład powstanie zakrzep?
Powiem w ten sposób. Specjalistą tej diagnostyki nigdy nie byłem i z pewnością nie będę, ponieważ zupełnie się na tym nie znam. To jest dla mnie zbyt ciężka gałąź.
Ale jak określacie ową homeostazę i równowagę w tejże krwi, to, to lekkie naruszenie tych proporcji, czy da się w jakiś sposób stwierdzić, sklasyfikować i powiedzieć, słuchaj, musisz wziąć taki albo taki lek, bo za chwilę może dojść do powstania zakrzepu.
Tak. Nawet tutaj może pana redaktora zaskoczę, ale już od przeszło 40 lat mamy takie możliwości. Są to na przykład badania APTT lub tak zwanych stężenia dedimerów we krwi. Możemy to zrobić w każdym laboratorium medycznym. Tylko choroby zakrzepowo-zatorowe mają jedną gigantyczną cechę, która sprawia, że są prawdziwymi cichymi zabójcami. Pan redaktor, czy każdy z nas może mieć zablokowany przepływ w tętnicach w 95% i dopiero wtedy zazwyczaj zaczynamy odczuwać skutki braku tego przepływu. Niestety nasz układ krążenia, układ krwionośny robi wszystko, co może, ażeby zrównoważyć ten brak przepływu. I tak naprawdę my nie jesteśmy świadomi istnienia choroby. Niestety zazwyczaj wtedy się dowiadujemy, że mamy na przykład zakrzepicę żył głębokich czy zaburzony układ hemostazy w momencie, kiedy niestety trafiamy do szpitala w stanie nagłym. I to jest również duży problem i obok tego już jest kolejny potencjalny światełko w tunelu. Akcje profilaktyczne, uświadamianie pacjentów, szczególnie osób, które są szczególnie narażone na występowanie tego typu zaburzeń.
No i właśnie temu również sprzyjać powinien taki kontakt naukowców ze światem, z otoczeniem, ze zwykłymi zjadaczami chleba. Bo naukowcy coraz więcej wiedzą, coraz większa jest świadomość pewnych procesów i teraz pytanie, jak tę wiedzę naukowców przełożyć na to społeczeństwo, żeby również te zjawiska rozumieć, żeby na przykład chcieć korzystać z różnorodnych terapii, podpowiedzi, jak żyć, żeby było nam lepiej i zdrowiej.
Czyli pierwsza rzecz, naukowcy muszą przestać być aż tak bardzo skromni. W dzisiejszym świecie takim medialnym myślę, że naukowiec ma wiele możliwości do chwalenia się swoimi osiągnięciami. Mamy internet, mamy radio, telewizję, różnego rodzaju blogi, vlogi, nagrywane podcasty, gdzie można o tym opowiadać i gro naukowców już z tego dzisiaj korzysta. Natomiast trzeba jednak mówić o tym, cieszę się, że dzisiaj mamy okazję porozmawiać o tym, żeby jednak ci, którzy siedzą tylko i wyłącznie przy swoich myszach, przy swoich innych preparatach, mikroskopach, żeby wyszli i zaczęli o tym mówić. Mówić w sposób jasny, żeby każdy obywatel wiedział, że dla niego to jest ważne i że ten naukowiec robi wprost coś dla niego, że te pieniądze, które podatnik płaci dzisiaj, nie są tylko i wyłącznie pochłaniane, bo jest uniwersytet, ale że z tego wynika konkretna taka pragmatyczna rzecz dla niego.
Po to, żeby z jednej strony popychać ten świat, jeśli chodzi o rozwój, ale z drugiej strony, żeby także popychać naszą znajomość. Właśnie owej krwi, dlaczego ona jest taka, a nie inna, i tego człowieka, i dlaczego nasz organizm dopiero reaguje takim dzwonkiem alarmowym, kiedy 95%, jak pan doktor powiedział, naszych żyłek się zapcha. Dlaczego nie sygnalizował skubany wcześniej?
Korzyści są obustronne. Ja zajmuję się stanami nagłymi na co dzień i to jakby badam. I gdybym zachował tylko i wyłącznie dla siebie wiedzę, że uciskanie klatki piersiowej u człowieka, który przestaje oddychać, jest ważne, że użycie defibrylatora zewnętrznego, którego widziałem w Białymstoku, jest bardzo dużo takich urządzeń. Jeżeli ja bym zachował tą wiedzę tylko dla siebie, to ludzie dalej by umierali na ulicach. A dzisiaj ja wiem, że jak powiem o tym, nie bój się uciskać klatki piersiowej, weź ten defibrylator, otwórz ten wielki pojemnik, który wygląda jak koło ratunkowe, włącz i postępuj zgodnie z tym, co do ciebie mówi, to ja mam pewność, że blisko nawet 60 albo 80% ludzi przeżyje zatrzymanie krążenia krwi, o której tutaj już wspominaliśmy. Więc ja nie mogę tego ukrywać w swoim laboratorium. Ja muszę wyjść i o tym powiedzieć społeczeństwu.
I to jest najistotniejsze, żeby zrozumieć, że ten kontakt jest obopólny, niezbędny do tego, żebyśmy się wzajemnie rozumieli i wspierali, bo to jest najważniejsze.
Idąc dalej, jak ludzie zaczną używać rzeczy, o których które my wypracowujemy w ramach nauki, to ja mam kolejne wyniki badań do tego, żeby tworzyć coś lepszego, bo ja mam odpowiedź na to, co w danej chwili wymyśliłem.
Czyli jeśli ogłaszamy akcję profilaktyczną albo nabór na różne badania, które trzeba zrobić, to się zgłaszajmy, korzystajmy. Jest okazja, żeby po pierwsze spotkać fachowców, a z drugiej okazji, żeby jednak z drugiej strony jednak okazja, żeby sprawdzić stan swojego organizmu.
I wszyscy na tym korzystają.
To kiedy będzie ten papierek lakmusowy, panie doktorze, który pozwoli nam stwierdzić, że no, coś może być niebezpiecznego, że może powstać zakrzep, który no, spowoduje udar mózgu albo zawał serca?
Jeżeli chodzi o diagnostykę, wydaje mi się, że największym problemem, z jakim się obecnie borykamy, jest fakt, że pacjenci chcą, potrzebują, wręcz wymagają metod diagnostycznych, które są jak najmniej inwazyjne. Jest wiele osób, które boi się zwyczajnie pobierania krwi. Sam przyznam się, że czuję się bardzo niepewnie, jeżeli widzę, jak ktoś wielką strzykawką z mojego ciała te cenne mililitry krwi pobiera. I panie redaktorze, naprawdę, trwają badania na całym świecie w kwestii rozwinięcia diagnostyki. Jest bardzo wiele tutaj, o czym kolega wspomniał, różnych startupów, różnych możliwości pozyskiwania środków naprawdę z bardzo różnych gałęzi przemysłu, gałęzi medycyny, ale cały czas często stoimy przed takim wyzwaniem, które wiąże się z tym, że my cały czas, mimo kilku tysięcy lat tak naprawdę rozwoju naszej wiedzy o nas samych, nie wiemy bardzo wielu rzeczy o naszym organizmie. I to może kogoś zaskakiwać, ktoś może powiedzieć, ale stop, tyle pieniędzy bierzecie, co wy z tymi pieniędzmi robicie? Ja odpowiem
skoro
inaczej.
Skoro wymagacie od nas, żebyśmy znali swój organizm, tak?
Tak, ja powiem wprost, że dopiero zagłębiając się w biologię, szczególnie w biologię molekularną, w immunologię molekularną, zaczynamy dostrzegać, jak niesamowicie złożonym i perfekcyjnie ukształtowanym ewolucyjnie tworem jest człowiek. Mi się wydaje, że nawet za 1000 lat nie poznamy w 100% całości procesów, które składają się na fakt, że żyjemy, że istniejemy, że myślimy, że możemy poruszać prawą ręką, lewą ręką. To jest coś naprawdę niesamowitego i mi się wydaje, że cały szkopuł tkwi właśnie w złożoności, w wielopłaszczyznowej złożoności naszego organizmu.
No bo niedawno przeczytałem informację, że gdzieś tam za pniem mózgu odkryto jakąś strukturkę, która jest charakterystyczna tylko i wyłącznie dla ludzi, no bo genetycznie rzecz biorąc to około 2-3% różni nas od człekokształtnych małpek, ale to my mamy precyzyjne dłonie, to my mamy odpowiednio rozwinięty mózg i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta niewielka różnica genetyczna być może nie powinna się przekładać na takie skomplikowanie budowy naszego organizmu. organizmu i takie skomplikowane możliwości, którymi człowiek jest w stanie podołać. Takie są niewielkie okazałoby się wskazania, ale z drugiej strony coraz bardziej precyzyjne, tu odwołuję się do tej sugestii, narzędzia, które pozwalają nam zajrzeć głębiej, zważyć pewne rzeczy dokładniej, zmierzyć również.
To jest zadanie nauki, żeby to odkrywać, żeby docierać i mam mnóstwo znajomych naukowców, którzy zajmują się naukami podstawowymi. To są rzeczy, które nikogo nie zainteresują, nawet nie interesują ludzi w konkretnej dziedzinie, czy to medycyna, czy to jakieś działania techniczne. Natomiast bez ich odkryć, tak jak teraz rozmawiamy, coś małego, coś niewielkiego, nie jesteśmy w stanie zbudować czegoś na tym. Więc ich praca również jest szalenie ważna.
A za chwilę spróbujemy podsumować, czyli jak promować naukę, żeby to dotarło do każdego. Panie doktorze, ponoć pana wynalazek, czy jedno z odkryć, zamieniło się już w patent. Czy to prawda?
Jak najbardziej, tylko od razu, panie redaktorze, muszę tutaj skorygować. To nie moje odkrycie, tylko to jest rzecz, nad którą pracowały dziesiątki osób. Jest to kolejny wielki sukces zespołu profesora Dariusza Pawlaka, ponieważ pan profesor jest kierownikiem zespołu, który opatentował nowoczesną terapię onkologiczną skierowaną przeciwko nowotworom jelita grubego i okrężnicy. Biorąc pod uwagę, że to jest jeden z najczęściej występujących nowotworów wśród nas, Polaków, jest to naprawdę bardzo duży sukces. Całość badań trwała około 3 lat. Były to naprawdę bardzo duże środki na to przeznaczone, pochodzące m.in. z Narodowego Centrum Nauki. Bardzo wsparł nas nasz Uniwersytet Medyczny, przeznaczając naprawdę niebotyczne środki na to. Ale tutaj mamy niemalże namacalny sukces. Jesteśmy w stanie zaproponować terapię, która w linii prostej zmniejszy śmiertelność pacjentów z powodu nowotworów jelita grubego i okrężnicy, zwiększy komfort życia i to mi się wydaje, że to jest jeden z takich rezultatów, który jest najlepiej świadczący o tym, że cały czas idziemy do przodu, cały czas się rozwijamy, cały czas chcemy pomagać ludziom i wnosić coś dobrego dla społeczeństwa.
Ma pan możliwość porównania środowiska amerykańskiego ze środowiskiem polskim. W Stanach Zjednoczonych naukowcy o swoich osiągnięciach, jakby nie wyłączać radio, to by mówili 24 godziny na dobę. U nas wręcz przeciwnie, namówienie do wizyty w radiu jest bardzo skomplikowane.
Tak, panie redaktorze. W Stanach jest takie podejście, grunt, żeby się mówiło. To tak naprawdę wielu naukowcom nie zależy, nawet żeby mu mówiono wyłącznie dobrze, ale każdy chce, brzydko mówiąc, się sprzedać, ponieważ tam rozpoznawalność, marka są rzeczy dla naukowca niezwykle ważne. W Polsce mamy jak gdyby takie zupełnie inne podejście. Ja jestem przykładem człowieka, który najlepiej się czuje w laboratorium. Ja czuję się wręcz tak bardzo niekomfortowo, jeżeli muszę się chwalić, jeżeli muszę o czymkolwiek mówić. I powiem, że nawet nie mam pojęcia, z czego to wynika. Może to wynika z tego, że ja po prostu mam świadomość, jak ja mało wiem. Ja mam świadomość, że jak ja często powtarzam innym osobom, ja nie mam luk w niewiedzy. Przepraszam. Ja nie mam luk w wiedzy, ja mam po prostu luki w niewiedzy. My, jeżeli ktoś mało wie w danej dyscyplinie, jest przekonany, że on wie wszystko, że on wie bardzo dużo. Natomiast idąc dalej, głębiej, okazuje się, że tak naprawdę nasza wiedza jest bardzo, bardzo nikła. I zawsze mam bardzo duży dyskomfort, jeżeli muszę rozmawiać o swoich badaniach z innymi osobami, ponieważ ja mam świadomość, że na 90% ich pytań nie będę w stanie odpowiedzieć. Po prostu nie wiem. Owszem, czuję się ekspertem niejako w dziedzinie toksyn mocznicowych, w kardionefrologii, ale jest to tak niesamowicie szeroka dziedzina. Jesteśmy tak niesamowicie złożonym układem, my jako ludzie, że ja mam świadomość, jak jestem malutki w tym wszystkim. I może dlatego po prostu naprawdę nie lubię się chwalić, ponieważ wiem, że mogę się pochwalić jedną małą rzeczą, ale o 99 kolejnych nie mam bladego pojęcia.
To jak znaleźć właśnie te proporcje, jak nabrać tego dystansu, żeby jednak opowiadać i nie dać się przytłoczyć tą górą niewiedzy, która się okazuje nie do końca prawdziwa.
Ja myślę, że trzeba spojrzeć na to inaczej, że rozpoczęcie tej dyskusji jest być może brakującym elementem w układance. Że my nie musimy być całą układanką puzli, tym tysiącem czy pięciotysiącami elementów, ale może właśnie brakuje tego jednego ostatniego, z którego będziemy dumni później z całego efektu. Ta dyskusja czasami coś tłumaczy, ale też bardzo często jest wyjściem do kolejnego pytania, a już zadanie pytania dla naukowca jest to początek drogi do tego, żeby coś odkrył.
Czyli namawiamy jednak do rozmowy, namawiamy do tego, żeby nie dać się pokonać owym argumentem, że no ten świat jest tak skomplikowany, a nasza wiedza jest tak niewielka, że nie będę się tutaj uzewnętrzniał. Nie, wbrew pozorom świat i tak będzie skomplikowany, niezależnie od tego, ile będziemy myśleli, że nie wiemy.
Myślę, że świat jest skomplikowany na tym samym poziomie, jak zawsze był, tylko my zaczynamy go odkrywać i dowiadywać się, że on jest skomplikowany. I to myślę, że tutaj jest problem.
I to jest ta bariera, którą trzeba jednak przeskoczyć, że właśnie wiemy coraz więcej i powinniśmy się tą wiedzą dzielić, żeby także inni rozumieli, dlaczego jest tak, a nie inaczej. No bo na przykład teraz debatujemy na temat smogu, na temat zmian klimatu i często ludzie nie są w stanie zrozumieć pewnych argumentów, a okazuje się, że gdyby szerzej o tym rozmawiano, gdyby ta wiedza była rozleglejsza w sprawie klimatu, w sprawie tych czynników, które powodują zmiany, być może łatwiej byłoby nam się adaptować do pewnych niezbędnych wymagań, żeby poprawiać jednak te warunki klimatyczne.
Nawet moglibyśmy, myślę, że pewnych rzeczy uniknąć, gdybyśmy byli świadomi tych wszystkich związków, które spalamy tak naprawdę w piecu, że nie chodzi tylko o ogień, ale że tam jest chemia, którą później wdychamy i ona wpływa bezpośrednio na nasze zdrowie i życie, to myślę, że dużo trudniej byłoby włożyć, tak jak rozmawiamy, te śmieci do pieca.
Ten kawałek opony, tak na przykład, nie?
Tak. Ja myślę, że to nawet, nie wiem, to chodzi o gazetkę reklamową, którą po prostu robimy, używamy jako rozpałki. To nawet nie musi być opona, którą chyba każdy wie, że to niedobrze palić opony, ale chodzi o takie bardziej prozaiczne rzeczy.
Że ta kolorowa gazetka ma w sobie bardzo dużo tych metali ciężkich, bo ten kolor skąd się wziął?
To jakaś farba, jakaś chemia jednak. Nie tylko papier.
A jakby było tylko i wyłącznie czarno-białe, to wiadomo, że to czarne to z ołowiu.
A białe?
Na przykład. A białe?
Z mleka.
Na przykład. Także no, ta wiedza przekładać się może również na te nasze codzienne decyzje.
Ewidentnie tak. My jesteśmy otoczeni nauką. To, że dzisiaj wysyłamy wiadomość SMS, czy korzystamy z internetu, przecież to jest tylko i wyłącznie nauka. To jest fizyka, propagowanie się światła. Kto z nas rozumie, w jaki sposób wysyłamy do siebie wiadomość, prawda? A to jest wszystko oparte przecież na wynikach badań.
I pracy naukowców.
Zgadza się.
O której to chcielibyśmy wiedzieć więcej, a jak zrobić, żeby wiedzieć więcej i żeby łatwiej było dotrzeć do odbiorców, to dzisiaj rozmawiałem o tym z Jarosławem Sowizdraniukiem z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz doktorem Tomaszem Kamińskim z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję.
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 Lech Pilarski, do usłyszenia.